Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Dziś Małgorzata Bielang, pomorska kurator oświaty, z którą rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani kurator.
Dzień dobry.
Kolejny trudny rok w edukacji przed nami. Ostatnie lata też nie były łatwe. Dziś w czasie pandemii, Pani zdaniem, szkoły są bezpieczne?
Ostatnie lata potwierdzam, rzeczywiście były trudne. Ostatni chociażby rok szkolny przed wakacjami wprowadził nas w okres pandemii. Ten rok również jest jakby tego kontynuacją. Czy szkoły są bezpieczne? Szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów do nauczania stacjonarnego, tradycyjnego. Wczoraj, 1 września, rozpoczął się rok szkolny w szkołach w całej Polsce, jak również w szkołach województwa pomorskiego. Dyrektorzy szkół wraz ze swoimi radami pedagogicznymi, rodzicami dołożyli wszelkich starań przy wsparciu powiatowych inspektorów sanitarnych, kuratorium oświaty, żeby przygotować swoje placówki jak najlepiej i jak najbardziej zabezpieczyć.
Właśnie, pani kurator,
warunki dla dzieci, dla uczniów.
Wiele zależy od dyrektorów szkół. Czy oni mogą liczyć na wsparcie, na coś w rodzaju banku pomysłów na organizację nauczania podczas pandemii?
Przede wszystkim trzeba zauważyć jedną rzecz, że każda szkoła jest placówką odrębną i stąd minister edukacji narodowej, główny inspektor sanitarny i minister zdrowia przygotowali wytyczne do pracy szkół i placówek oświatowych w tym roku szkolnym w czasie pandemii i każda szkoła, każdy dyrektor indywidualnie musi dopasować te zasady do swojej placówki. Dlaczego to jest istotne? Każda szkoła ma inną liczbę uczniów, inne warunki lokalowe.
No tak, ale tutaj wydaje się, że wszystko zostaje zrzucone na dyrektora. Chodzi mi o to, czy może liczyć na jakieś takie wsparcie, czy było jakieś spotkanie z dyrektorami, którzy mogli wybrać sposób nauczania w swojej szkole, właśnie dostosować, wybrać z kilku pomysłów.
Pani redaktor, tutaj znowu kilka pytań w jednym. A więc po pierwsze, podkreślam, dyrektorzy otrzymali i otrzymują wsparcie właściwie już przez okres przynajmniej sierpnia, kiedy przepisy jasno określiły i wytyczne pokazały, że dyrektor otrzyma wsparcie i otrzymuje do dnia dzisiejszego i tak przez najbliższy okres i pewnie jeszcze dalszy w razie potrzeby powiatowych inspektorów sanitarnych i wojewódzkiego inspektora sanitarnego, z którym kurator jest w kontakcie i ustaliłam z wojewódzkim inspektorem sanitarnym, że taki rodzaj wsparcia dyrektorzy otrzymają i otrzymali już na etapie tworzenia wewnętrznych regulaminów szkolnych dotyczących zasad bezpiecznego przebywania uczniów i pracowników, nauczycieli, osób z zewnątrz w szkołach, placówkach. Wspierali dyrektorów powiatowi inspektorzy sanitarni.
Te problemy, pani kurator, będą, przepraszam, pojawiać się na bieżąco. Tak, ale chodzi mi o to, że będą pojawiać się na bieżąco te problemy. Czy dyrektorzy mają takich opiekunów, do których mogą się zgłosić każdego dnia, żeby te problemy rozwiązać?
Tak, pani redaktor. Proszę powiedzieć, od 21 sierpnia do 27 sierpnia w województwie pomorskim zostało zorganizowanych przez pomorskiego kuratora oświaty 15 spotkań. Jak każdego roku też takie spotkania się odbywają, tylko w mniejszej zawsze to było liczbie. Dzisiaj ze względu na warunki bezpieczeństwa było ich 15. Każdy dyrektor mógł uczestniczyć w takim spotkaniu, w którym również wzięli udział na moje zaproszenie i po ustaleniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym powiatowi inspektorzy sanitarni, którzy przedstawiali sposoby współpracy z dyrektorami szkół, podane zostały kontakty telefoniczne, mailowe do każdego powiatowego inspektora sanitarnego. Dlaczego do powiatowego inspektora? Z tego względu, że przepisy jasno określają, że w razie wystąpienia sytuacji w danej szkole dotyczącej potrzeby innej organizacji kształcenia, wówczas dyrektor w pierwszej kolejności kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, zgłasza problem i we współpracy również z organem prowadzącym po uzyskaniu opinii powiatowego inspektora sanitarnego podejmuje dyrektor decyzję. O czym ma decyzję, co dalej?
Tak. Pani kurator, a czy w szkole musi być zapewniona opieka...
Organ nadzoru pedagogicznego, czyli kuratora oświaty.
A czy w szkole musi być zapewniona opieka lekarza albo pielęgniarki, albo chociaż higienistki? Czy są w ogóle takie szkoły, które mają taką opiekę?
Jest dużo takich szkół i w Polsce, w województwie pomorskim, które mają gabinety higienistek czy gabinety pielęgniarskie. Natomiast każde dziecko, każdy uczeń, jeżeli nawet takiego gabinetu nie ma w szkole, ma zapewnioną opiekę służb medycznych. Wówczas dyrektor podpisuje, jeżeli w szkole nie ma gabinetu, podpisuje stosowne umowę o objęcie taką opieką medyczną z daną placówką NFZ.
Mhm. Bo tak sobie myślę, że dzieci nie mają przychodzić do szkoły przeziębionej, to jest oczywiste, ale ta choroba grypowa na przykład, takie przeziębienie wirusowe, zaczyna się nagle. Może stać się to podczas zajęć szkolnych, czy właśnie wtedy... Kto ma odróżnić te objawy grypowe, takie typowo grypowe, od COVID-u?
No, pani redaktor, przede wszystkim tutaj należy zauważyć, że to rodzice w sposób szczególny troszczą się o swoje dzieci i już mają...
Ale sama pani wie, że taka choroba dziecka zaczyna się nagle, bo jak wchodzi do szkoły, nic mu może nie być. Chodzi mi o taką sytuację. Dobrze, oczywiście, dobrze, że rodzice i nie powinni puścić dziecka do szkoły.
Redaktor, to jest istotne, żeby rodzic przede wszystkim wiedział, czy wysyła dziecko zdrowe do szkoły. To jest podstawowe zadanie, zwłaszcza teraz w dobie pandemii. Jeżeli jednak zdarzy się, oczywiście jest to możliwe i tak się często dzieje i z dorosłymi, i z dziećmi w szczególności, że wychodzi zdrowe do szkoły, a w szkole źle się poczuje. Wówczas wytyczne, o których wspomniałam, też jasno określają, co należy wówczas zrobić. No, pod opieką w szkole dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. I wytyczne to jasno określają, że w przypadku, kiedy opiekujący się, czy nauczyciel, czy wychowawca zauważy złe samopoczucie ucznia, przede wszystkim powinien zgłosić to dyrektorowi szkoły, odizolować takie dziecko od reszty grupy. Są też wskazane w wytycznych jasne sposoby jakby izolowania.
No właśnie, jak będzie wyglądało to odizolowanie?
I wówczas powiadomić rodziców, którzy udadzą się z dzieckiem do lekarza. Chyba, że pozyska informację dyrektor czy nauczyciel, który dyrektorowi zgłasza, że jest jakiś większy problem, nie tylko wówczas zgłasza to do powiatowego inspektora sanitarnego właśnie, o którym mówimy. Jak będzie wyglądało izolowanie? Różnie, w zależności od warunków szkoły. Jeżeli szkoły dysponują odrębnym pomieszczeniem, to miały za zadanie przygotować taką izolatkę, żeby móc dziecko zaprosić i
tam się nim zaopiekować. A co z resztą klasy?
I zaopiekować się. Pani redaktor, te wszystkie szczegółowe rozwiązania opracowali i omówili ze swoimi nauczycielami.
Czyli to zależy od dyrektorów, tak? Od danej szkoły, od placówki.
Reszta klas, to tak jak zawsze, pani redaktor, zawsze, kiedy dzieje się taka sytuacja, o której mówimy, nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę reszcie klasy, ale to regulują wewnętrzne procedury, z którymi nauczyciele są zapoznani. Każda szkoła ma te procedury własne.
Ale to jest wyjątkowa sytuacja, tak, pani kurator, dlatego myślałam, że tutaj są jakieś wyjątkowe procedury i nie, takie tak. ogólne dla wszystkich. Nie.
Nie ma ogólnych procedur dla wszystkich, pani redaktor. Stąd bardzo mocno podkreślam, każda szkoła i każdy dyrektor miał za zadanie opracować procedurę, regulaminy dla własnej szkoły, bo każda szkoła ma inną kadrę, inne warunki, nie tylko lokalowe, różne.
Dobrze. Pani kurator.
Te zasady muszą być określone. Dzieci muszą być pod opieką, zarówno dziecko, które się źle poczuje, jak i reszta klasy.
A czy w obawie przed zakażeniem rodzice mogą nie posłać zdrowego dziecka do szkoły?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie jasno, że w Polsce istnieje obowiązek nauki i obowiązek spełniania obowiązku. Obowiązek szkolny. I zadaniem rodziców, co jasno też jest określone w ustawie o systemie prawo oświatowe, zadaniem rodziców jest zapewnienie regularnego posyłania dziecka do szkoły. Jeżeli dziecko jest zdrowe, to nie ma powodu, żeby pozostawało w domu.
Pani kurator, a maseczki uczniowie muszą mieć swoje? Czy jeśli ktoś zapomni, to co? To są zapewnione w jakiś sposób?
Jeżeli w danej szkole został wprowadzony, bo jak wiemy, nie w każdej szkole i nie ma ogólnego obowiązku noszenia maseczek, chyba że chodzi o te przestrzenie wspólne, gdzie jest zalecane, żeby uczniowie i dorośli nie stosowali maseczki, zwłaszcza tam, gdzie są wąskie korytarze czy mała powierzchnia szkolna, holi na przykład. Jeżeli dziecko zapomnie maseczki, to szkoła na pewno wspomoże takie dziecko, żeby je zabezpieczyć, dlatego że była możliwość zgłoszenia przez dyrektorów szkół zapotrzebowania zarówno na płyny dezynfekujące, jak i maseczki, więc środki ochrony osobistej. I tutaj dyrektorzy zostali powiadomieni zarówno przez Ministerstwo Edukacji, jak i kuratora oświaty i mogą jeszcze do 10 września
takie zapotrzebowanie zgłoszyć. Jest wystarczająca ilość tych środków?
Pani redaktor, trudno mi się do tego w tej chwili odnieść. Była taka możliwość, istnieje jeszcze taka możliwość, żeby o takie środki wystąpić, ale przede wszystkim trzeba zauważyć, że również praca szkoły, jeśli chodzi o zapewnienie warunków BHP, wspomaga i ma za zadanie zabezpieczyć również organ prowadzący, a więc muszą być tutaj możliwości zakupienia takich środków zabezpieczających. Tak, samorząd.
A szkoły, poszczególne klasy mają być dezynfekowane nawet kilka razy dziennie. Właśnie tych środków powinny dostarczyć samorządy, ale potrzebne są też osoby, które będą to wykonywać. Panie Woźne, mają biegać z tym 3 razy dziennie, to może ich też zabraknąć.
Pani redaktor, oczywiście jest to wszystko, o czym mówimy, jest inne niż do tej pory, jest trudniejsze. Ale tutaj sytuacja, która zaistniała, obliguje wszystkich, którzy odpowiadają za zapewnienie warunków bezpieczeństwa, do takiej organizacji właśnie tych szczegółowych rozwiązań, aby, tak jak mówimy i wcześniej to padło, uczniowie, zarówno jak i pracownicy szkoły, nauczyciele, czuli się i mieli to bezpieczeństwo zapewnione. A więc te szczegóły, kto ma dezynfekować, kiedy, o jakiej godzinie, wszystko to powinno zawierać wewnętrzne
procedury.
Chodzi
mi o to, czy personelu może nie zabraknąć.
Pani redaktor, z tego co orientuję się, ponieważ dochodzą różne informacje ze strony dyrektorów szkół i rozmawiamy z dyrektorami szkół i było tych 15 spotkań. Żaden dyrektor nie zgłosił takiego problemu, a poza tym myślę, że jeżeli chodzi o kadrę pracowników szkoły, administracji, obsługi, nie słyszałam, żeby był jakiś problem z brakiem tego personelu.
A jeśli chodzi o nauczycieli, czy zwiększyła się liczba tych, którzy skorzystali z możliwości wykorzystania urlopu zdrowotnego?
Na takie pytanie nie odpowiem w tej chwili. Mogę tylko nadmienić. Dlaczego nie odpowiem? Ponieważ kuratorium nie gromadzi takich informacji, a nigdy nie gromadziło i nie gromadzi. To są informacje w posiadaniu dyrektorów szkół i organów prowadzących. One później zdaje się, nie jestem tutaj pewna, raczej są wprowadzane do systemu informacji oświatowej, musiałabym to sprawdzić, ale do systemu informacji oświatowej dane są wprowadzane do 30 września, więc będą znane w październiku. Natomiast zawsze, pani redaktor, nauczyciel może, jeżeli spełnia warunki, skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli otrzyma taki urlop decyzją dyrektora szkoły.
Chodzi mi o to, czy właśnie w okresie pandemii nie zwiększyła się liczba. Nie zwiększyła się liczba tych urlopów. Pani kurator, co w przypadku, gdy rodzic... Co w przypadku, gdy rodzic nie wyrazi zgody na pomiar temperatury dziecka w szkole? Czy szkoła ma prawo nie wpuścić dziecka na zajęcia lekcyjne bądź do świetlicy?
Nawet wczoraj była taka rozmowa z jednej ze szkół na ten temat. Wynikało to dokładnie to, o czym pani mówi, że rodzic zgłosił, że nie wyraża zgody na pomiar temperatury.
Czy szkoła ma prawo nie wpuścić dziecka, pani kurator?
Pani redaktor, szkoła jest otwarta dla dziecka i dziecko, jeżeli jest zdrowe, powinno przebywać w szkole.
Bez pomiaru temperatury?
Zdrowe,
Pani kurator, to proste, krótkie pytanie, tak czy nie? To tylko czy szkoła ma prawo nie wpuścić dziecka?
Szkoły, jeżeli są w szkole określone procedury, regulaminy i one wytyczają pomiar temperatury, to rodzice powinni...
Ale rodzice muszą podpisywać oświadczenia, czy się zgadzają. A jeśli się nie zgadzają, to co? To co z tym dzieckiem?
Pani redaktor.
Ma być odesłany do domu, czy ma przyjść do szkoły? Czy ma wejść do szkoły?
Pani redaktor, mówimy cały czas o wewnętrznych regulaminach i
tak, pani kurator, ale pani zdaniem, co powinno się, czy takie dziecko powinno wejść do szkoły, którego rodzice nie zgadzają się na pomiar temperatury, czy nie?
Przede wszystkim powinno dziecko zostać zdiagnozowane, czy jest zdrowe. I teraz,
no ale kto zdiagnozuje, pani kurator? Nie ma lekarza przy wejściu do szkoły. Dobrze, jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy.
Proszę mi pozwolić odpowiedzieć. Nie, proszę mi pozwolić odpowiedzieć.
Ale tu jest prosta odpowiedź. Czy takie dziecko może wejść do szkoły, czy nie?
Odpowiedź brzmi, do szkoły przychodzi zdrowe dziecko. Jeżeli wewnętrzne regulaminy zaakceptowane przez Radę Rodziców określają pomiar temperatury, to rodzice powinni zgodzić się, tym bardziej, że to jest bezpieczny pomiar.
Powinni, ale nie muszą. Pani kurator, dobrze, to zostawmy to pytanie jeszcze jedno od naszego słuchacza.
Mają prawo dziecko do szkoły, ale proszę zauważyć, że inne dzieci też mają prawo do bezpieczeństwa i do tego, żeby przebywać...
Pani kurator, ale dobrze, nieszczepione dzieci
zdrowymi.
Też przychodzą do szkoły i nikt nie robi z tego problemu, ale dobrze.
Nieszczepione dzieci, no tak, dobrze.
Pani kurator, jeszcze jedno, 7:10 nocy w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 w Gdańsku. Nawet uczniowie klas 1-3 kilka razy w tygodniu zaczynają tak lekcje. Czy to możliwe, czy niemożliwe? Gdzie, jak pani sądzi, tak powinno być, czy nie? Tylko też tak, czy nie?
Oczywiście, że to jest możliwe i to znowu jest organizacja pracy danej szkoły, danej placówki. w zależności od warunków organizacyjnych związanych z pracą szkoły mogą być ustalone różne godziny rozpoczynania i kończenia zajęć w szkołach. Oczywiście wskazane jest i przyjęte, żeby to było około godziny 8, ale różne są teorie na ten temat, różne szkoły, jeżeli wymagają tego warunki szkolne w danej
placówce. Czyli pani kurator.
Tak, jest to dopuszczalne, aczkolwiek nie jest to jakoś wskazane. Prawda?
Pani kurator, czyli życzymy uczniom samych szóstek i oczywiście zdrowia do tego przede wszystkim, a nauczycielom cierpliwości.
Zdrowia nauczycielom, dużo zdrowia, dyrektorom zdrowia, dużo siły wszystkim dorosłym odpowiedzialnym właśnie za bezpieczeństwo uczniów, jak również pracowników szkoły w danej placówce. Życzymy uczniom sukcesów edukacyjnych, rodzicom spokoju, nauczycielom spokoju i wytrwałości, dyrektorom również, aby ten rok szkolny mimo trudności przebiegł spokojnie i pomyślnie.
Czyli dbajmy o siebie. Dziękuję bardzo pani kurator. Również dużo zdrowia i wytrwałości.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękuję państwu.
Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Małgorzata Bielang, pomorska kurator oświaty, z którą rozmawiała Beata Gwoździewicz.